Gościem Raptularza jest pani Monika Strzępka, która wygrała konkurs rozpisany przez Miasto Stołeczne Warszawa i we wrześniu obejmie kierownictwo Teatru Dramatycznego. Bardzo dziękujemy za życzliwość i zgodę na tę rozmowę. Kiedy próbowałam się z panią umówić, cały świat był w zupełnie innej sytuacji. Było przed wojną, krótko mówiąc, i ta rozmowa miała wyglądać troszkę inaczej i czego innego dotyczyć. Teraz właściwie też będzie dotyczyła rozmowy o teatrze przez panią wymyślonym, wyobrażonym, ale pytanie jest nieuniknione. Czy coś się zmieniło w pani planach?
Dzień dobry Państwu. Nie wiem, chyba tak powinnam się przywitać.
Bardzo miło.
Też się cieszę, że możemy rozmawiać. To chyba nie jest pytanie wyłącznie do mnie, to jest chyba pytanie do każdego tak naprawdę. Czy coś nam się zmieniło w związku z tym, że wybuchła wojna? No zmieniło się, oczywiście, że się zmieniło. Rozumiem, że pani pyta o plany repertuarowe, czy się zmieniło.
Pomysł na teatr, tak? Dlatego, że właściwie jak się czyta tę koncepcję programową, a zwłaszcza bardzo żarliwą preambułę, rodzaj manifestu, to tam są takie zdania, które ja wynotowałam i które bardzo dobrze pasują nam do tych okoliczności. Tak? Jesteśmy gdzieś w miejscu, z którego widać koniec świata, troska i solidarność, wiedza i radykalna wyobraźnia tego potrzebuje świat, by przeżyć. Będziemy troszczyć się o ludzi przybyłych z miast, które w wyniku wojny już nie istnieją. Tylko wiadomo, że kiedy pani to pisała, miała pani na myśli inny rodzaj troski, inny koniec świata, innych ludzi. Stąd moje pytanie.
To znaczy, ja mam takie poczucie, że ten program był pisany ze świadomością, że idzie zmiana. I ona jest nieunikniona, bo ona jest nieunikniona. Że jesteśmy w takiej wielości rozmaitych kryzysów nawarstwiających się, że po prostu to jest kwestia tylko, czy dzisiaj, czy za tydzień, czy za rok. No, coś się wydarzy. I wydarza się. I ja na tę wojnę patrzę w taki sposób, bo to jest strasznie trudne, bo są ludzie uciekający przed wojną. Większość tych osób jest w Polsce, to znaczy wiadomo, że ta fala uchodźcza najsilniejsza idzie w naszym kierunku. I lubię sobie o tym myśleć w taki sposób, że to jest fala życia. To znaczy, to jest też jakiś proces, w którym ja osobiście, ale też ja jako, nie wiem, jakiś taki podmiot społeczny jestem, czyli chodzi mi o taką sytuację, gdzie oczywiście my się boimy, my jesteśmy istotami czującymi, jesteśmy zwierzętami, boimy się, więc mamy po prostu w sobie na pewno bardzo dużo lęku, mamy strach. Mamy ten strach, który każe ludziom uciekać, ratować siebie, ratować swoich bliskich, swoje dzieci, uciekać spod bomb. Ale co zrobić, żeby ta, nie wiem, empatia, którą odczuwamy, ten płacz, z którym też musimy sobie poradzić, musimy płakać. I ci ludzie, którzy tu przyjeżdżają, te osoby, które po prostu doświadczyły, no ich życie się zmieniło i myślę, że ci ludzie, którzy tu przyjeżdżają, nie wiedzą jeszcze i nie będą wiedzieć przez najbliższe, nie wiem, 3 miesiące, jaka jest ta nowa sytuacja, bo to jest szok, to znaczy, ale jak w tym wszystkim znaleźć coś poza mrokiem? I to jest chyba takie zadanie, z którym teatr powinien się zmierzyć. To znaczy, bo nasze społeczeństwo się zmieni. Są takie przewidywania, że jeżeli ta wojna będzie trwała, to my możemy mieć na terenie Polski nawet 10 milionów nowych osób, obywateli. Osób, które tutaj po prostu szukają schronienia przed wojną. I też myślę o tym w taki sposób, że to nie jest źle dla nas. Dla nas to jest łaskawy los. To znaczy my w tej monoetnicznej, wsobnej naszej kulturze już chyba nie dajemy rady. Oczywiście gospodarczo to jest dobrze. To jest, my potrzebujemy po prostu... Znaczy to jest jakaś niezwykła sytuacja. Zmieni się publiczność na naszych widowniach, bo będzie ta nowa przybyła, ale będzie też trochę jednak zmieniona, ta, która tu jest od lat. My się stajemy właśnie zupełnie innym społeczeństwem. I to są, lubię o tym myśleć w taki sposób, chcę o tym myśleć w taki sposób. Uważam, że wyobraźnia, która jest narzędziem pracy artystów i artystek, to też jest jakaś okoliczność, którą no my po prostu te tryby wyobraźni musimy to koło ruszyć i zacząć sobie wyobrażać nową rzeczywistość, tę powojenną, tę właśnie, bo to jest jakaś wojna, oczywiście to jest wojna straszna, jak każda wojna i ostatecznie chodzi o to, że giną ludzie, zwłaszcza kobiety i dzieci, to znaczy my znowu jesteśmy polem bitwy, bo system patriarchalny tak działa, to znaczy polem bitwy zawsze są kobiety i dzieci.
No, giną też mężczyźni, bądźmy i walczą, tak?
Oczywiście walczą, oczywiście giną, ale jesteśmy w nowej sytuacji i przede wszystkim, kiedy wybuchła wojna, to miałam takie poczucie, że natychmiast się wytwarza jakaś presja, że już trzeba znać odpowiedzi, co dalej. I ja myślę sobie, że my artyści i artystki mamy ciała, które wiedzą, co dalej. Tylko dajmy moment, zacznijmy oddychać tymi ciałami, zacznijmy nimi czuć. Dajmy im, obdarzmy te ciała zaufaniem, bo one są naprawdę, to są ciała artystek i artystów i my wiemy, co robić, tylko po prostu ta presja nas zabija. To, co dzisiaj moim zdaniem trzeba robić, to bardzo inwestować w relacje, dbać o te, w których jesteśmy, budować nowe, wiele nowych, patrzeć sobie w oczy, przytulać się, dotykać się, po prostu uwrażliwiać każdy ze zmysłów i komunikować się każdym ze zmysłów.
Pytam może, żeby troszkę doprecyzować, bo to, że będziemy wszyscy, jesteśmy już w głębokim kryzysie. Jak wiadomo, każdy kryzys przynosi zmiany i także dobre, tak? Kryzys jest okazją do nowego początku. To jest oczywiste.
Tak, bo my się boimy zmian, ale kryzys, to znaczy kryzys mówi nam, no tego typu zamęt, jak wojna na przykład, mówi nam, jedyne co będziecie dzisiaj znać, to zmiana. Przyzwyczajcie się do tego, że zmiana jest jakąś stałą formą życia.
Tak, ale to jest też zmiana, którą czeka panią i pani teatr. Dlatego, oczywiście, że mam poczucie, że kiedy pisała pani w swoim programie o leczeniu straumatyzowanych ciał i dusz, o ranach, to były innego rodzaju traumy, innego rodzaju rany, innego rodzaju ludzie dotknięci niż ci, którzy dzisiaj będą naszymi sąsiadami, tak? Tak. I oczywiście będziemy się musieli zmierzyć z mniejszością, która wcale nie będzie mniejszością, tak? Co akurat, prawdę powiedziawszy, jakoś się tego mało obawiam, bo historia Polski monokulturowej jest stosunkowo krótka, nie trwa nawet 100 lat. Tak. I myślę, że w gruncie rzeczy gdzieś wszyscy mamy w genach zapisaną umiejętność współżycia z ludźmi o nieco innej kulturze i mentalności. I pewno sobie z tym poradzimy, chociaż przy 10 milionach to może być problem techniczny zwyczajnie. Tak trudno mi sobie wyobrazić, jakbyśmy mieli, to byłby czas apokalipsy rzeczywiście. Ale pytanie moje w związku z tym jest takie, czy pani będzie reagować na to, co się będzie działo we wrześniu, w momencie, w którym obejmie pani teatr. I my nie wiemy, co się będzie działo tak we wrześniu, czy to będzie już po wojnie, czy ta fala uchodźcza będzie dalej postępowała, czy będziemy mieli do czynienia z pewnym odpływem i stabilizacją. Czyli zakłada pani, że będzie pani reagować, trzymając się tych wytycznych, które sobie założyła, czy myśli już teraz o rozmaitych innych scenariuszach?
To znaczy, ten program zakłada też, to jest chyba taki, no to jest jego chyba siła również, zakłada następującą rzecz, że teatr i instytucja kultury są tu i teraz. Znaczy w ogóle no my reagujemy, świat jest zmianą, czy to jest wojna, czy to są mniej dramatyczne wydarzenia. Po prostu my codziennie się budzimy w nowej rzeczywistości. I po prostu, krótko mówiąc, w tym programie są takie założenia, Bo muszą być, że tak, reagujemy, to znaczy no, rozmawiamy, budujemy jakąś wspólnotę wokół teatru, maksymalnie szeroką, zapraszamy do niej wszystkich, więc to jest oczywiste, że zapraszamy też naszych nowych sąsiadów, nasze nowe sąsiadki. To jest no, takie rozwiązania, że po prostu cały repertuar powinien być tłumaczony na ukraiński, są dla mnie oczywiste. Mam jakieś takie poczucie, że tutaj, no tam zresztą w programie piszemy o tym, że chciałybyśmy bardzo, żeby sam zespół Teatru Dramatycznego za kilka lat odzwierciedlał po prostu jakby stan społeczeństwa, to znaczy, żeby krótko mówiąc, jeśli mamy no, populacja Warszawy właśnie wzrosła 12%. Więc teraz pytanie jest takie, w ogóle jakim językiem my mówimy ze sceny? Kto mówi ze sceny i dla kogo mówi ze sceny?
Kwestia języka, stworzyłem teatru, tak?
No właśnie.
Co to będzie za język?
Uważam, że no, co to będzie za język? Będzie to z całą pewnością język, który będzie się tworzył i mam takie wrażenie, że bo dlaczego ludzie boją się zmiany? Bo wiąże im się wyłącznie ze stratą. I teraz tak, jeżeli my sobie myślimy, kurczę, skoro tutaj będzie, skoro po prostu ta tkanka społeczna nam się tak zmienia, tak nam się uróżnorodnia, mi się trudno o tym mówi, bo po prostu wszyscy ci ludzie, którzy tutaj przybyli, przybywają i przybędą, są w bardzo drastycznej sytuacji materialnej, emocjonalnej i tak dalej. Są w traumie. Więc ja
na
nie
razie
chcę, żeby
potrzebują zabezpieczenia zupełnie elementarnego.
Oczywiście, tak. Oczywiście, ale rozmawiałam wczoraj z moją znajomą z Ukrainy, z Kijowa, która powiedziała, że to, co się dzieje, to jest bardzo jakiś silny pęd ludzi na przykład do tego, żeby inwestować w poczucie humoru, że oni potrzebują się wypłakać, oni potrzebują rytuałów, oni potrzebują żałoby, ale potrzebują też śmiechu, potrzebują no jakby potrzebują całej gamy emocji, potrzebują przytulenia, nakarmienia oczywiście i tak dalej, ale to są po prostu, to są osoby, które no każda z nich przeszła przez piekło. Ci, którzy są na pierwszym froncie i pomagają, jak widzę, no nie wiem, dziewczynę, która ewakuuje po prostu dom dziecka, po domu dziecka z całej Ukrainy, ona też wymaga wsparcia, wymaga terapii, wymaga opieki, ponieważ to jest wyniszczające.
No tak, ale to stąd jest właśnie moje pytanie, bo ten program, który pani zakładała, no, prawdę powiedziawszy, te wszystkie problemy, traumy, niepokoje, którymi zamierzał się zajmować pani teatr, czy pani przez swój teatr, w perspektywie ukraińskiej,
tak.
No, wydają się trochę zachodnim pięknoduchostwem, tak? Znaczy, pytanie moje, czy tymi samymi narzędziami da się rozwiązać te problemy, z którymi się będziemy musieli mierzyć, krótko mówiąc?
Myślę, że narzędzia są ok. To jest pytanie o to, to znaczy pytanie, co pani ma na myśli, mówiąc narzędzia, czy pani ma na myśli konkretne tytuły, czy jakby sposób
tak,
pracy
że,
na przykład?
Ale, tak, ale znaczy, i formy, tak?
Bo moim zdaniem to przede wszystkim to, co jest chyba najistotniejsze w tym programie, to jest głęboka transformacja instytucji. I to jest jakiś projekt już zakładający zaistnienie nowej rzeczywistości. To znaczy takiej rzeczywistości, która jest jakby odległa od tych wszystkich patriarchalnych, hierarchicznych narzędzi zarządzania i tworzenia w ogóle no, zarządzanie instytucjami kultury, tworzenie instytucji kultury na tych zasadach. My tego w ogóle nie chcemy. I to jest to, i no nie wiem, dla mnie to jest dosyć oczywiste, że po prostu zespół teatru musi zakładać w tej chwili, że tam po prostu powinni być też artyści i artystki z Ukrainy. I oczywiście pierwsza myśl zapewne jest taka, oddzielny zespół, ale kolejna myśl jest taka, wspólny zespół. Wspólny zespół. I co to oznacza wtedy? My jesteśmy na etapie zadawania sobie tych pytań i nie chcemy tych procesów przyspieszać. Szczęśliwie akurat dla nas my wchodzimy we wrześniu, natomiast to się to w nas się dzieje, te zmiany zachodzą. Przyglądamy się temu, wiemy jedno, zmienia się widownia, zmienią się komunikaty ze sceny, zmieni nam się społeczeństwo, więc zmienią się jego potrzeby. Musimy zobaczyć, jakie są potrzeby tych osób, które tu przybywają i tak dalej. Jakie są potrzeby tych osób, które przyjmują. Ale wierzę też mocno w to, że teatr w ogóle jest takim miejscem, które może pomóc ustanowić tę nową społeczną rzeczywistość. To znaczy, że to się nie odbywa, że my rozumiemy, bo jest dużo lęków. Znowu jesteśmy w lęku, to znaczy znowu mamy ten lęk, że okej, dzisiaj Polacy przyjęli, ale co będzie za chwilę, a co będzie, jak tu kolejne miliony ludzi przyjadą, a co będzie? Nie wiem, wydaje mi się, że po prostu przestańmy się bać. Po prostu bądźmy ze sobą, okazujmy ludziom troskę, okazujmy sobie troskę, zadbajmy o siebie, zadbajmy o bliskich, zadbajmy o naszych gości. Ja wierzę, że to pójdzie w dobrą stronę. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że jest wiele obaw i jest wiele takich postaw, które zasługują na potępienie. W rodzaju już na dworcu przecież 50 zł za kilometr taksówka, już się tam ustawiają.
No tak, powiedzmy, że to jest margines zawsze.
To jest margines, ale on istnieje i ludzie się tego boją. Tego typu obaw wysłuchuję codziennie bardzo wiele. Przyjeżdża kobieta z dzieckiem, dostaje propozycję pracy. Kiedy pada pytanie, jaka to jest praca i za ile, to tak zwana przyszła pracodawczyni jest głęboko urażona, bo ona chciała pomóc. Znaczy zwykłe pytanie, to są ludzie, to są nasi sąsiedzi, to są nasi współmieszkańcy, mają te same prawa. Nie możemy po prostu traktować ich jak niewolników i oburzać się za to, że oni pytają, jaka praca i za ile. To jest podstawowe pytanie, jako przyszły pracownik ma prawo zadać swojemu pracodawcy.
Tak, to oczywiste, ale wydaje mi się, że po prostu te reakcje są tak różne, jak różni są członkowie naszego społeczeństwa.
Oczywiście.
Tak, to tego nie, nie przeskoczymy.
Natomiast możemy po prostu ludzie teatru, my artyści, my ludzie kultury, też mamy tutaj pewne zadania do wykonania.
No właśnie, na ile teatr potrafi być rzeczywiście inkluzywny, to jest bardzo modne słowo, które pojawia się przy rozmaitych okolicznościach i rzeczywiście przyjąć tę kulturę, ten żywioł tych ludzi ze wszystkimi ich traumami, oczekiwaniami, marzeniami, żeby to nie była taka podszyta lekką protekcjonalnością filantropia po prostu, tak?
Znaczy to jest proste, po prostu trzeba zadawać pytania, jakie są potrzeby, trzeba rozmawiać z ludźmi, od tego się zaczyna, bo każde inne rozwiązanie może nas po prostu bardzo łatwo właśnie w to, o czym pani mówi, wpędzić, czyli że my mamy jakieś wyobrażenia na temat i będziemy obłaskawiać, prawda, ludzi, Ukraińców naszymi, nie wiem, naszą pracą w szklarni, nie? Tak jak są pewne takie postawy dotyczące na przykład wynikające z różnic klasowych, na przykład, no to te same postawy się zdarzają przy różnicach narodowościowych i tak dalej. Trzeba rozmawiać i słuchać się nawzajem, bo jeżeli tego nie ma, to są wyobrażenia na temat. A wyobrażenia nas całkowicie izolują od tematu, od sprawy i od człowieka. Bo są jakąś energią, która po prostu przepływa wyłącznie w nas. Nie ma tego przepływu relacyjnego. I myślę, że ten przepływ relacyjny to, że my musimy rozmawiać ze sobą. Że te słowa, właśnie nie chcę już tego używać, ja już nie chcę mówić, że coś musimy. Już lepsze, że trzeba, już że warto to zobaczyć. Myślę, że tu nikt nie ma wątpliwości co do tego. To jest tylko jest kwestia po prostu znalezienia odpowiednich narzędzi. To jest dziwny czas, w ogóle dziwnie mi się mówi o tym, bo mam takie poczucie, mam takie wrażenie, że już jakieś konkretne, że pani by trochę oczekiwała, że ja już powiem konkret, nie?
Nie, wie pani, ja po pierwsze zaskoczyła mnie lektura tego. Zaskoczył mnie ten program, który czytałam zanim wybuchła wojna i czytałam przed naszym spotkaniem. Mhm. No bo też mam pewne wyobrażenie na temat teatru Moniki Strzępki, tak? Czy też Strzępki Demirskiego. Teatr Strzępki Demirskiego był teatrem antysystemowym w taki sposób, który ja bardzo cenię i lubię, bo był inteligentny, był zniuansowany, uwzględniał konteksty rozmaite i był dowcipny, nie nudził. To są bardzo ważne rzeczy. Jak przeczytałam pani program skupiony wokół wątków ekologicznych, feministycznych, rozmaitych ideologii, które bywają modami, bywają narzędziem sprawowania władzy, bywają
feminizm i ekologia?
Narzędziem... Słucham?
Feminizm i ekologia? To jest ideologia?
Trochę tak. Wie pani, ja sama jestem kobietą, więc...
Ja się z tym fundamentalnie nie zgadzam.
Powiedziałabym, że są różne aspekty. Znaczy, można to rozpatrywać w kategoriach mody, która się, nie wiem, przejawia tysiącem wystaw na całym świecie w muzeach sztuki pod hasłem artystki. Można mówić o zwykłym wykorzystywaniu ludzi, którzy są aktywistami, chcą coś zrobić dobrego, mają dobre intencje i tego rodzaju pomysły są podchwytywane no biznesowo, tak? Nie wiem, 10 lat temu profesjonalna organizacja tenisowa kobieca już organizowała swoje kampanie reklamowe pod hasłem Siła jest kobietą. To nie jest... że nawet najszlachetniejsze intencje związane z kwestiami ekologii bywają wykorzystywane przez polityków, bywają wykorzystywane, jak widać, na poziomie geopolitycznym, tak? I nad tym się zastanawiałam, skąd się to wzięło. No ale potem wybuchła wojna i wszystko się zmieniło i zadaje zupełnie innego rodzaju pytania.
A może trzeba tam wrócić do tamtych pytań właśnie jeszcze przedwojennych, bo to jest, bo ja tu chyba się czuję wywołana dosyć mocno do odpowiedzi, bo z tego co rozumiem, żebym dobrze zrozumiała to zagadnienie, chodzi o to, że ja...
Zaskoczyła mnie pani, krótko mówiąc, tak.
Tematyką.
Tak.
To znaczy... To jest ciekawe,
nie wiem, z czego to wynika. Czy to jest jakiś moment w życiu?
Ale oczywiście, że to jest cała seria momentów w życiu, bo to jest bardzo głęboki proces emancypacyjny, w którym ja jestem.
Okay.
I on trwa od lat. I rzeczywiście teraz osiągnął jakiś taki moment, nazwijmy to szczytowy, chociaż nie lubię tak mówiąc o drodze. I nie mam zupełnie wrażenia, że ten program jest czymś, co nie ma związku z moją dotychczasową działalnością twórczą. To znaczy, dla mnie to jest dosyć naturalna konsekwencja tego, czym się zajmowałam do tej pory. Przy czym rzeczywiście jakiś taki rodzaj poszukiwania, takiego zejścia w sobie, to znaczy ja bardzo głęboko obecnie wierzę, mówiąc obecnie, mam na myśli, że nie jutro z tej wiary zrezygnuję, tylko że do tej pory tak nie myślałam. Bardzo głęboko, znaczy trudno było mi w to uwierzyć, bardzo głęboko wierzę w to, że zmiana musi się zacząć od nas samych. I to naprawdę na poziomie biochemicznym. To znaczy w każdym aspekcie. To znaczy trzeba sobie zrobić naprawdę taki bardzo głęboki remanent. Ja w tym remanencie jestem od kilku lat. Myślę, że takim pierwszym punktem zwrotnym była rzecz, o której wtedy tak nie myślałam, bo po prostu założyliśmy z Pawłem zespół punkowy Czerwone Świnie. Ja zostałam wokalistką tego zespołu i po prostu poszłam na lekcję śpiewu. I to mi zmieniło życie. To mi bardzo wiele zaczęło mówić, ta praktyka bardzo, bo to są dosyć intensywne już 4 obecnie lata. Ta praktyka jest bardzo intensywna, ona bardzo dużo zmienia, ona właściwie zmienia całe ciało, bo żeby w ogóle odzyskać własny głos, to trzeba najpierw odzyskać swobodę w ciele, a ilość napięć, które my, zwłaszcza kobiety, ludzie w ogóle, ale kobiety szczególnie, bo my jesteśmy po prostu kulturowo niszczone od samego początku. To, co ja, no to są takie, to musimy tak rozmawiać, bo to są takie rozmowy o tym, co z moimi narządami seksu, co z moimi lędźwiami, co z moimi mięśniami odbytu. Tak musimy rozmawiać. Gdzie to jest? To znaczy, dlaczego nikt nie traktuje tego po prostu jak anatomii? Tylko to jest wyłącznie wstydliwe miejsce. Przecież my się boimy dotknąć swojej kości ogonowej. A teraz, żeby się pozbyć po prostu tych, jakby tego zacisku, tego zamrożenia, bo my naprawdę, no tak działają traumy, one po prostu wchodzą i mrożą. Mrożą nam tkanki. Ja po prostu miałam zamrożoną kobiecość całkowicie. Całkowicie. I to się zaczęło od lekcji śpiewu, potem przyszła joga, bo przyszła pandemia, potem przyszła wspaniała przygoda z Martą Ziółek, która jest jakąś szamanką, czarownicą. No po prostu też jest w wielu niezwykłych procesach i też od pewnego czasu ma wielką potrzebę i radość z dzielenia się tym z innymi kobietami. I to, no plus oczywiście tutaj nie bez powodu będę mówiła o strajku kobiet, to znaczy o tym, że to był jakiś zbiorowy moment wyrzucenia naszego gniewu, który mamy, to znaczy skoro ten gniew poszedł, to znaczy, że coś się odkleiło, bo zawsze jak coś tam się odklei, to ten gniew po prostu, często jak ludzie wychodzą z depresji, to poprzez gniew, bo ta depresja przykrywa właśnie gniew. I zobaczyłyśmy, my kobiety, zobaczyłyśmy się nawzajem w tych protestach, zobaczyłyśmy ile my mamy w sobie tego wkurwu, czy jak mówi Agnieszka Szpila, autorka Heks, tego ognia wkurwu, tego po prostu, że my naprawdę jesteśmy niewolnicami, połowa populacji tej ziemi to są niewolnice i to są kobiety, że jeśli my byśmy nie wiem, tworzyły system, w jakim ma funkcjonować ta planeta, to on nie byłby przemocowy, tam by nie było wojny i tak dalej, bo to, co żeńskie, to, co kobiece, wiąże się po prostu z empatią, ze współpracą, z budowaniem relacji. I ja nie mówię, że ma być wyłącznie miło i nie ma konfliktów, oczywiście, że są, natomiast po prostu one nie muszą się kończyć wsadzeniem noża w brzuch, nie?
Nie, no tak, tylko czym innym jest program terapeutyczny, który Pani proponuje na teatr, który stanie się formą terapii, tak? O tych problemach, o których Pani mówiła przed chwilą, a czym innym wydaje mi się jednak jest bunt kobiet w ramach strajku kobiet. To są trochę chyba...
A mnie się wydaje, że to jest dokładnie to samo, to znaczy czymś innym. No to jest... ja myślę, że każda z tych kobiet potrzebuje głębokiej terapii, bo każda z tych kobiet jest po prostu od urodzenia w patriarchalnym ucisku. Po prostu. I takie są fakty. I tu nie ma z czym dyskutować. W tym sensie żadna z nas tak naprawdę, to się bardzo rzadko udaje, ale my po prostu w ogóle nie mamy prawa być sobą. My jesteśmy zarządzane przez mężczyzn, my jesteśmy po prostu ich własnością. O czym jest zazdrość? O czym zazdrość, zdrada i tak dalej? To zarządzanie ciałami. Jakim prawem?
A wie Pani, ja mam wrażenie, że akurat w polskich warunkach, bo ja się zgadzam, że pozycja kobiety... pewnie z wieloma diagnozami bym się zgodziła, natomiast moja pretensja bardzo często do Polek polega na tym, że ja uważam, że kobiety są konserwatorkami pewnego modelu polskiego i wychowania, i utrwalania pewnej pozycji. Bo wydaje mi się, i to jest jakoś historycznie potwierdzone, że my raczej od pokoleń funkcjonujemy w jakiejś dziwnej formie matriarchatu, wymuszonego przez wieki, przez nieobecność męską, no tak, ale też kultywowanie.
No tak, ale to jest kościół i stare kobiety. To znaczy ta stara kobieta, ewentualnie stara mam na myśli już w okolicach menopauzy, bo to już tu się... Czyli nie wiem, no ja mam 45, tak się spodziewam, że za chwilę będę miała menopauzę, czy już jestem starą kobietą, nie? To one, ponieważ kończy się ich przydatność reprodukcyjna. W jakim sensie? Ta bezpośrednia, bo oczywiście jako babcie i tak dalej, to cały czas trwa. Natomiast one już nie są jakby przedmiotem tej troski, która polega na tym, że tu rodzisz dziewczyno, rodzisz, dajesz. To jest, ja wiem, o czym pani mówi, ale to jest
bardzo, że polskie młode kobiety wychowują inaczej dziewczynki, inaczej chłopców, ale i to tak, one konserwują układ.
To znaczy tak, to, na czym polega trudność? Trudność polega na tym, że gdybyśmy my wszystkie, czyli połowa populacji, zdawały sobie sprawę, w czym jesteśmy i jakiego systemu bronimy i jaki system utrwalamy, no to byłoby bardzo proste obalić patriarchat, ale niestety tak nie jest. To znaczy my też jesteśmy żołnierkami tego systemu, tak samo jak mężczyźni, my też to mamy w sobie. Ja się czasami śmieję, że jak ja się już tak do końca wyemancypuję, to po prostu nie będzie mnie widać, bo ja jestem cała z patriarchatu ulepiona. To jest, i oczywiście ma pani rację całkowitą, my wychowujemy dzieci w taki sposób, że one... No tak, dziewczynki, tak, a chłopców tak. No tak jest. No, ale właśnie, ale tutaj znowu zadanie jest dla teatru, dla kultury. My to musimy zmieniać. My jesteśmy jednak społeczeństwem, które poza wszystkim, poza tą czapą kościoła, tragiczną, nie mieliśmy nigdy rewolucji seksualnej, obyczajowej. Po prostu my jesteśmy w jakimś... Znaczy, no naprawdę, my się boimy dotknąć, mówię to już teraz metaforycznie, my się boimy dotknąć kości ogonowej, my się po prostu boimy zobaczyć wargi sromowe. Bo lepiej tam nie zaglądać, lepiej tego nie dotykać, nie? Seks jest po prostu obarczony jakimś takim poczuciem winy, takie po prostu tam jakieś ciemności nagle się zaczynają, jak myślimy o seksie. A przecież to jest, jeżeli byśmy rzeczywiście zdjęli, no wyobraźmy sobie na chwilę, zróbmy takie ćwiczenie. Seks jest przyjemnością i lekarstwem.
Ale sądzi pani, że to jest naprawdę aż taki problem, ale nie jest problem jest tylko problem. Pokoleniowy?
Nie, to jest ogromny problem, bo to się przekłada na zdrowie ciała, na cielesność i tak dalej. To jest ogromny problem. Uważam, że jest to wielki problem. Doświadczyłam tego, robiąc przedstawienie o seksie, bo ja też tego potrzebowałam. I dzisiaj bym to przedstawienie zrobiła półtora roku temu w Starym Teatrze w Krakowie, nazywa się Jeńczyna. I dzisiaj bym je zrobiła zupełnie inaczej. I pewnie za chwilę znowu zrobię jakieś przedstawienie o seksie. Pewnie heksy będą w dużej mierze o seksie też, bo one są również o seksie. To znaczy o seksie, o tym, czym jest energia seksualna tak naprawdę, bo to nie jest tak do końca tożsame.
Dobra, ale z całym szacunkiem jest jeszcze pani pogrobowce PRL-u, tak? To jest trochę inny świat, wydaje mi się. Dlatego mówię o kwestii pokoleniowej.
Ale nie wiem teraz o...
Wydaje mi się, że to jest... Tak, pewnie jest problem, o którym pani mówi, tego zapętlenia i pewnych blokad związanych, nie wiem, ze sferą seksualności. Ale wydaje mi się, że raz, że jest pokoleniowa, a w następnych pokoleniach zawsze będzie jakiś odsetek ludzi, którzy się zmagają z tego rodzaju problemami z różnych powodów, wychowania, kontekstu kulturowego i tak dalej, albo jakichś innego rodzaju blokad, tylko nie wiem, czy to jest problem zasadniczy i największy po prostu.
Akurat. Ja nie twierdzę, że on jest największy, jest to zasadniczy problem moim zdaniem. Znaczy, nie uciekajmy od tego ciała, naprawdę, bo jeżeli chcemy pomagać, my musimy być w dobrej kondycji. Żeby być w dobrej kondycji, musimy być w zgodzie ze sobą też. A żeby być w zgodzie ze sobą, to musimy rozumieć swoje potrzeby, w ogóle mieć przestrzeń na to, żeby zrozumieć, że mamy potrzeby. I zwłaszcza to mówię o kobietach, które no teraz też wzięły na siebie jakieś ogromne zadanie, bo przecież pamiętajmy też o tym, że do domów gości przyjmują kobiety. To jest akurat ten rewir, który jest kobiecy. Ale wracając jeszcze, zdaniem, to znaczy bardzo kiepsko się pomaga, będąc w złej kondycji, albo no nawet nie wiem, jak po prostu chce pani zrobić cierpiącej osobie masaż odcinka lędźwiowego, to trzeba w taki sposób się ustawić, żeby pani jako osobie masującej było wygodnie. Bo nic pani tej osobie nie da, jeżeli pani będzie cierpieć niewygody.
Dobrze, żeby skutecznie pomóc, będzie Pani musiała mieć sprawną instytucję, którą chce Pani zmienić dość radykalnie i pieniądze. I teraz tak, bo to jest istotny element programu, zmiana teatru, który jest, ma Pani to rozpoznane perfekcyjnie, nie mam co do tego wątpliwości, artyści są o tym, tak, że wie Pani, jaki jest teatr i potrafi zdiagnozować wszystkie problemy. Teatr jest kastowy i hierarchiczny z natury, tak ma. Tak, tak jest w Polsce w każdym razie.
Tak jest w Polsce, tak, to trzeba...
Bez wątpienia, nie jestem tutaj władna rozstrzygać, jak jest gdzie indziej, ale ten model akurat znam bardzo dobrze. Mówimy o strachu przed zmianą, ale Pani mówiła, że to polega na strachu przed utratą, tylko wydaje mi się, że strach przed zmianą polega na tym, że ludzie się boją utraty bezpieczeństwa po prostu, tak? Bezpieczeństwo różnie rozumianego,
tego funkcjonowania... chodzi o coś znanego.
Takiej rzeczywistości, której się czas wiedzą, tak, jakieś ścieżki, nawet jeśli jest dolegliwe, tak?
Świat jest prostszy wtedy,
kiedy idziemy tą ścieżką, już wiemy, co nas złego czeka, krótko mówiąc, boimy się tego, co może być nowe, złe. I zastanawiam się, jak Pani
nowe, nieznane, czyli być może złe. O, to tak.
No dobra. No. Jak Pani chce zmienić ten teatr, tę strukturę? Przekonać ludzi do tego, którzy, bo być może niektórzy będą stawiali opór, bo czują się właśnie lepiej w takim modelu, tak? Gdzie w teatrze najważniejszy jest zespół artystyczny i to jest kasta najwyższa, tak? I potem są te wszystkie kolejne schodzące do podziemia.
No tak, to jest przede wszystkim ta zmiana nie może być gwałtowna, bo to po prostu się nie wydarzy wtedy. Jeżeli my gwałtownie dekretem byśmy chciały wprowadzić zmiany, to nikt za nami nie pójdzie po prostu. To znaczy, to musi być zmiana, która to się jakoś internalizuje w człowieku. Czyli po prostu ona musi dostać czas, to po pierwsze, a po drugie znowu budowanie relacji, czyli to, że my jednak stawiamy te rady artystyczne, rady teatru, czyli tworzymy takie przestrzenie, że wszyscy możemy rozmawiać. I to są w ogóle takie dwa, jakby, od tego trzeba zacząć. Trzeba rozmawiać z ludźmi, zobaczyć, gdzie oni są, wysłuchać ich i zastanowić się, co wspólnie. Oczywiście my wiemy, co chcemy robić, natomiast żeby to wprowadzić, zdajemy sobie sprawę z tego, że to będzie, mam nadzieję, że po 4 latach będziemy mogły powiedzieć, to się dzieje. Ale to nie jest coś takiego, że my wejdziemy we wrześniu, a w grudniu będziemy mieć feministyczną, nieprzemocową instytucję kultury. To jest szereg warsztatów, to jest szereg działań, które po prostu, ja też się muszę szkolić. Tak zresztą działa Wojtek Malajkat, który jako rektor Akademii Teatralnej rzeczywiście po prostu chodzi na te wszystkie warsztaty i ta zmiana tam zachodzi. Ja to widziałam, bo tuż przed konkursem się broniłam, broniłam się, a wcześniej jakby pracowałam nad pracą magisterską, więc bywałam dosyć często w szkole i naprawdę widzę tę zmianę. Widzę, że ta szkoła jest inną szkołą, ale to się dzieje powoli. To się dzieje, ponieważ są, jest tam Agata Adamiecka po prostu i ma też, nie wiem, czy Martę Miłoszewską, czy Weronikę Szczawińską, osoby, które też są za tą zmianą bardzo, ale przede wszystkim ma głowę tej uczelni, czyli rektora Malajkata, który powiedział, to jest najważniejszy projekt, jakiemu ja chcę się oddać. I tylko wtedy ta zmiana jest możliwa. To znaczy, ja muszę w nią, że ja jako dyrektorka muszę jej naprawdę szczerze i całym sercem chcieć i konsekwentnie przeprowadzać ten projekt. Muszę mieć osoby, które się po prostu na tym znają i są odpowiedzialne za to i tutaj działają, mają swoje pole. Plus muszę zdobyć zaufanie załogi, żeby załoga w ogóle chciała usiąść do stolika.
No dobra, tylko dlaczego Pani łączy feminizm i zagadnienie przemocowości? Bo dla mnie jednak czym innym jest odwojowywanie pewnych obszarów, których jest nie dość kobieco, jak Pani mówi, tak? Albo gdzie mamy do czynienia, nie wiem, z jakimś rodzajem dyskryminacji. przemocowe są różne instytucje, przemocowi są ludzie, tak? Znaczy dla mnie w ogóle nie ma zagadnienia kobieta, tak. Mężczyzna. Kobiety równie często bywają mobberkami, kobiety bardzo często są narzędziem utrzymującym przemocowe stosunki w instytucjach.
Oczywiście.
Tak samo tak jak mężczyźni dzieje. W ogóle.
Tak, ale proszę zauważyć, zazwyczaj, tak, tylko że my mówimy o, bo to jest dosyć ważne, bo rzeczywiście no jest jakiś rodzaj obawy, że skoro my nazywamy tę instytucję feministyczną, to znaczy, że nie wiem, po prostu poucinamy mężczyznom głowy, nie wpuścimy ich tam, zabierzemy wszystko dla siebie. Po pierwsze, no jedyna w całej Polsce instytucja prowadzona przez kobiety i jakie wielkie problemy już to stwarza. Po drugie, dla nas feministyczna oznacza tyle, że jest oparta na wartościach, które kulturowo są kojarzone z kobiecością, czyli na trosce, na współpracy, na uspołecznianiu itd., itd., a nie na hierarchii, na konkurencji, na zwalczaniu się, czyli tak jak dzisiaj to jest. To znaczy to na poziomie języka bardzo słychać, bo ja po prostu słyszę, jak mówią, nie wiem, dyrektorzy instytucji i wiem, i wszystko wiem. Wiem, jak ta instytucja jest prowadzona.
Dobrze, tylko czy to jest program, bo to jest pewien stan, który chce Pani osiągnąć, tak? I stanie się oczywistością taka instytucja, tak zarządzana,
nie, to
tak
będzie bardzo trudne, to nie jest w ogóle łatwe.
Nie, no to jest dla mnie jasne, nie wiem, trzymam kciuki, nie wiem, czy się uda, szczerze mówiąc.
Proszę wierzyć, no, to mi pomoże. Kciuki i wiara.
Powodzenia, tak, nie, tylko...
Ma Pani obawy.
Znaczy, zastanawiam się, czy to jest wystarczający program dla teatru.
To musi Pani doprecyzować, bo nie wiem, co jest wystarczającym programem, no bo program jakby też tu jest. Ja mówię o tym, co jest podstawą do tworzenia tego programu, czyli zmiana zasad, w jakich powstaje przedstawienie na przykład. Czyli zrozumienie, że środowisko pracy powoduje, że my stajemy się innymi, lepszymi ludźmi. Mówiąc tak najbardziej ogólnie. To znaczy to, w jaki sposób jest zarządzana instytucja kultury, w tym wypadku akurat instytucja kultury, ma wpływ na dobrostan tych 140 osób, które tam pracują i całej społeczności, która się buduje wokół teatru i wszystkich, którzy tam przychodzą. To znaczy ja nie wierzę w to i nie, po prostu mnie już nie interesuje kompletnie taki model tworzenia dzieł sztuki, że nieważne jak to się odbywało, mamy arcydzieło, mnie to nie interesuje, to jest zatruty owoc, nie chcę tego oglądać. Jeżeli to powstało w warunkach przemocowych, nie chcę tego oglądać, bo to jest nieprawda. Nawet jeśli tam są bardzo dobre intencje i bardzo dobre treści padają z tej sceny i nawet jeśli to jest pięknie grane, bo dzisiejszy świat nie jest o pięknych wykonach. Jak Pani wie, ja do warsztatu przywiązuję ogromną wagę i pewnie kilka lat temu bym nie wypowiedziała tego zdania, ale dzisiaj wiem, że ja nie muszę rezygnować z wysokiej jakości artystycznej tylko dlatego, że pracuję nieprzemocowo.
Nie, to zgoda, tylko pytanie jest o to, w jaki sposób słabe przedstawienie zrealizowane w warunkach dobrostanu zespołu, tak, bo i tak się może zdarzyć. Nie znam teatru, który robi wyłącznie świetne przedstawienia, ma się przełożyć na dobrostan widowni. Tak?
A w jaki sposób ma się przełożyć słabe przedstawienie zrobione w niefeministycznej, przemocowej instytucji kultury?
To jest zupełnie inna kwestia, natomiast dobre przedstawienie zrobione w warunkach przemocy w pewnym sensie przenosi się na dobrostan widowni z powodu wartości czysto estetycznych, artystycznych. Tak?
Nie, no, ponieważ może... energia, która tam jest i ona płynie ze sceny, niestety trafia też w nasze komórki. Ja to bardzo dobrze widzę. To znaczy ona, to się dzieje świadomie albo nieświadomie, w zależności jakie kto ma narzędzia. Moje narzędzia są takie, że obecnie bardzo dobrze widzę ze sceny, w jakich warunkach powstawało przedstawienie.
Dobra, gdzie jest granica przemocy w teatrze, tak? Bo zawód aktora, mówimy głównie tutaj o aktorach, wiadomo, jest bardzo specyficzny, tak? To są ludzie, którzy oddają swoje osobowości, swoje ciała do dyspozycji i Co jest dla Pani akceptowalne, a gdzie się zaczyna przemoc?
Ale na przykład zawód murarza, mój tata jest murarzem, też jest bardzo specyficzny i wymaga, i mogę dokładnie to samo powiedzieć. Zawód osoby, która pracuje w Amazonie i albo nie wiem, w fabryce Volkswagena też jest bardzo specyficzny.
No tak, ale
mogę to samo powiedzieć.
To możemy mówić, że
to, że my pracujemy...
Kwestia kultury pracy, stosunków międzyludzkich
tak,
i tak dalej.
I to tylko i wyłącznie o to chodzi. Tu nikt, to znaczy, to są naprawdę dosyć proste rzeczy w momencie, kiedy nie wiem, po prostu prosty, nie wiem, trzydniowy warsztat na temat antydyskryminacyjny, czy antyprzemocowy, czy jakikolwiek inny, daje nam naprawdę szereg narzędzi do tego, żeby... Bo ja po prostu przestałam chyba rozumieć tę obawę, że jak my nie będziemy w tym pocie i we krwi pracować, to się nie uda, bo to się nie uda, bo to my mamy strasznie dużo takich kalkowych stereotypów w głowie, takich po prostu jakichś opowieści, które są bredniami, bo ja sobie jedną po drugiej biorę te właśnie, że nie ma, kto się śmieje podczas produkcji, ten się nie śmieje na premierze.
Nie, ale nie mówimy o pocie i o krwi, wie Pani. No chodzi mi o to, czy na przykład język wiadomo może być przemocowy, tak? Jak Pani posłuży się wulgaryzmem w trakcie próby wobec...
My będziemy to robić w taki sposób, że mamy po prostu kontrakty i przed przystąpieniem do pracy najzwyczajniej w świecie ekipa realizatorów czy realizatorek i artyści, artystki i generalnie cała ekipa, która pracuje, czyli bezpośrednio na scenie, ale też nie wiem, w kulisach, umawiamy się na to, w jaki sposób, jakie są ramy, bo bywa tak, że na przykład te narzędzia muszą zostać ograniczone, bo nie wiem, bo ktoś przychodzi i mówi tak, ja potrzebuję bardzo precyzyjnej choreografii, żeby 20 osób wykonywało w tym samym momencie ten sam gest i co więcej jeszcze dźwiękowo, żeby tam towarzyszyła no też jakaś...
To nie jest przemoc, to jest profesjonalizm.
To jest profesjonalizm, tak, jeżeli się na to umawiamy w taki sposób i wszyscy wiemy, o czym to jest i się na to zgadzamy, tak, to jest oczywiście, to jest po prostu kwestia umowy. Natomiast jeżeli to się dzieje w taki sposób, że nie wiem, ja przychodzę do teatru i mówię ludziom baczność, to moim zdaniem to już ma jakieś takie znamiona. Ja nie chciałabym tak pracować, to znaczy mnie to w ogóle nie interesuje, bo mnie nie interesuje zarządzanie marionetkami.
Ale to chyba, Pani przywołała przykład innych zawodów, to w ogóle jest nieakceptowalne w jakimkolwiek innym miejscu pracy.
Właśnie, no. Więc dlaczego my się tak trzymamy tego, że w tym teatrze tak się boimy po prostu to wymieść. Wymiećmy to, bo jest ogromna przemoc, to są zniszczone życia, to są leki do końca życia, to są po prostu próby samobójcze, to są szpitale psychiatryczne. Ja się spotykam z takimi efektami przemocowych zarządzeń.
No tak, tylko że z taką przemocą możemy mieć, nie wiem, w dziale księgowości, tak? To znaczy szefowa, która jest...
Tak, ale ja akurat pracuję...
No ale księgowość to także teatr, tak? Znaczy mówimy o całej instytucji, rozumiem, nie tylko o zespole artystycznym,
tak? Ja mówię, to znaczy mój zespół, mam na myśli załogę teatru, mam na myśli wszystkie osoby tam pracujące, bo to jest zespół.
No ja rozumiem, tylko dobrze, no to po prostu możemy się umówić, że to jest jak najbardziej słuszna walka z chamstwem po prostu.
No tu z tym chamstwem to ja mam takie, no bo co to znaczy to chamstwo i tak dalej, ale rozumiem, o czym Pani mówi. Z jakimś rodzajem, kurczę, pewnego schematu, w którym my jesteśmy wychowywani tutaj gdzieś między Odrą a Bugiem, tak się złożyło, że tak jesteśmy wychowywani. Ja mam taką teorię, że to jest jeszcze z pańszczyzny, to znaczy, bo to, że między katem a ofiarą nie ma żadnej różnicy, bo to jest to samo, to znaczy dzisiejsza ofiara jutro będzie katem, to już wiemy, prawda? Nauka to wie, terapia to wie i tak dalej, psychologia to wie. To, że jakby no nie wiem, ja teraz po prostu na każdym kroku widzę tę zależność, to znaczy, jeżeli jestem ofiarą, to czyham na sytuację, w której mogę po prostu stać się oprawcą. I moim zdaniem to naprawdę jest pańszczyźniane jeszcze, że albo jest się tym chłopem, stoi się w wodzie po kolana, a karbowy tutaj po prostu stoi nade mną, albo, no, albo się staje tym ekonomem, nie? Albo tym panem dziedzicem, który może po prostu przez plecy tym batem no, tego chłopa posunąć.
Odpowiedzią na taki model jest na przykład chrześcijaństwo.
No chrześcijaństwo praktykowane między Odrą a Bugiem niestety nie jest odpowiedzią na taki model, przykro mi bardzo, ale to widzimy. To co pani powiedziała?
Zostajemy przy swoich.
To jest to bardzo śmiesznie zabrzmiało w tej sytuacji. No nie. Niestety, oczywiście byłoby dobrze, ale trochę do innych zadań chrześcijaństwo na tych ziemiach zostało zaprzężone. Właśnie, żeby umacniać tego typu struktury na przykład.
No dobra, z zaciekawieniem czekam na te wątki chrześcijańskie, które także zaprojektowane są w planie repertuarowym pani teatru. Skoro jesteśmy już przy pańszczyźnie, bo to też mnie zaciekawiło, bo pańszczyzna pojawia się chyba dwa razy w tym programie i pańszczyzna jest takim hasłem, które najbardziej mi się kojarzy z Teatrem Strzępko-Dymirskim, krótko mówiąc. Mm-hmm. O czym to będzie?
Ten wątek
pańszczyźniany, tak.
Zapusty. Ja dzisiaj jeszcze chyba bym nie chciała o tym mówić, bo mam takie
trochę przedstawiała
wrażenie...
pani jako kontynuację Jakuba.
Ale myśmy celowo też to zostawili sobie dopiero na... Bo tak, po pierwsze ja mam takie poczucie, że ja nie chciałabym być jakoś bardzo mocno obecna jako reżyserka, to znaczy będę naturalnie, robię w pierwszym sezonie Heksy, ale reżyserujemy to wspólnie z Martą Ziółek, to znaczy to nie jest opowieść o reżyserce i choreografce, tylko po prostu robimy to razem.
No na ogół dyrektorom teatrów nie udaje się robić zbyt wielu...
Lub udaje.
Tak. Albo udaje, to wtedy jest gorszy model.
Tak. I ja to jakoś świadomie zaplanowałam, bo po prostu ja się zaczęłam ubiegać o te dyrekcje w momencie, kiedy poczułam, że jestem na tyle nasycona artystycznie, że nie będę odczuwała tej utraty. I że natomiast na samym początku jakby jeszcze nie rozumiałam, ale już to dzisiaj rozumiem bardzo dobrze i bardzo głęboko, że moją twórczością obecnie, którą się zajmuję, jest właśnie tworzenie i przekształcanie tej instytucji i stwarzanie tam warunków dla innych artystów i artystek najlepszych z możliwych. To znaczy to mnie teraz interesuje po prostu jako forma twórczości. Zapusty myśmy celowo jakoś pomyśleli sobie o trzecim sezonie, żeby dać jeszcze chwilę taką temu wybrzmieć, bo jeden z naszych takich z Pawłem serialowych projektów to jest Rabacja. To są wątki rabacyjne plus wątki naftowe galicyjskie. Ale to jest bardzo drogi projekt, więc on na razie leży w szufladzie. Nie wiem, czy... Bo to jest po prostu historyczne kino w odcinkach, no to jest po prostu bardzo drogie. Ale mamy też jakieś poczucie od momentu, kiedy tą Rabacją się zajęliśmy, że warto do tego tematu wrócić i zobaczyć, gdzie my dzisiaj jesteśmy. To znaczy, to co rzeczywiście zrobił, to jest w ogóle ciekawe, bo pani powiedziała przede wszystkim właśnie pańszczyzna wiąże mi się z wami. Tymczasem my o pańszczyźnie, jeżeli ja dobrze pamiętam, zrobiliśmy tylko jedno przedstawienie. Tak mi się wydaje. I to było w imię Jakuba.
Jako figura pewnego niewolnictwa, wie pani?
No tak, to tak.
Czym jest dla pani niewolnictwo dzisiaj?
Dzisiaj to jest po prostu... O, to jest dobre pytanie bardzo, bo to jest takie uwikłanie w systemie, że nie rozumiemy, że jesteśmy no tylko jakimś taką mrówką, która w zasadzie chodzi po wytyczonych szlakach. To jest dla mnie niewolnictwo tak najszerzej ujmując.
Nie boi się pani, że system panią przydusi? W ramach instytucji, w ramach budżetu, w ramach powinności, konieczności. Krótko mówiąc, pytam, po co pani to bierze? Powtarzam pytanie, które kiedyś Konwicki zadał Gorzewskiemu.
Okej. No właśnie się nie boję. A nie boję się, bo nie idę tam sama. I to jest niezwykłe doświadczenie, bardzo dla mnie jakieś budujące, też nowe, że my idziemy tam całą zgrają wspaniałych kobiet, z którymi napisałam ten program i bez których bym się nie odważyła tam pójść. To znaczy, no, ten team, ten zespół, to właśnie ta wspólnota, gdzie robimy razem rzeczy i możemy się nawzajem wspierać i możemy mieć gorszy moment, bo ten gorszy moment to nie oznacza równocześnie zawalenia się instytucji, bo nie wiem, po prostu pani dyrektor źle się czuje. Nie, po prostu tak, mam prawo źle się czuć, mam prawo, na pewno będę wielokrotnie zbierana z podłogi, tak jak wiele innych osób, które tam będą pracować. To będzie bardzo ciężka praca, ale tak jak pisanie tego programu. Ale to nie oznacza, że to nie sprawiało nam wielkiej satysfakcji i przyjemności. Bo da się tak. Jak się ma, jak po prostu ma się tę dobrą poduszkę, na której się siedzi i to są te właściwe wartości, to nam daje jakąś taką perspektywę, jakiś ten punkt siedzenia, czy punkt, z którego się mówi, ja tak bardzo często powtarzam, punkt, z którego się mówi, perspektywa, z której się mówi. Jak tu jesteśmy mocno osadzeni, to rzeczy się udają. A jak, nie, jak umiemy sobie radzić z lękiem, który nas najczęściej, to on nas paraliżuje i to on nie pozwala nam działać, to każdy problem staje się po prostu zagadnieniem. I to jest, no to, i to, to jest wspaniałe. Ja też mówię o tym dlatego, że ja się taka nie urodziłam. Ja po prostu przechodzę przez jakieś stacje, jak myślę sobie o tym, w jaki sposób ja pracowałam jeszcze kilka lat temu, to nie mogę w to uwierzyć, że ja to w ogóle emocjonalnie byłam w stanie przeżyć. Taka ilość lęku, taka ilość stresu, taka ilość po prostu zupełnie jakby takiego zbędnego balastu, bo on tylko niszczy kreatywność, nic więcej nie robi. I nas tak po prostu tak nas do tej podłogi, nie? Tak nas jakoś po prostu powoduje, że karlejemy gdzieś wewnętrznie. Że się boimy, że te nasze pomysły są coraz bardziej zachowawcze, bo lepiej się nie wychylać. A jeżeli my nie mamy po prostu na tak zwanej pełnej tej wyobraźni odpalonej, to co my mamy ludziom proponować? To my nie... To, no to co? No to...
No. Bardzo Pani dziękuję. Życzę utrzymania tej żarliwości.
Dziękuję Pani serdecznie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Czekam na jesień.
Ważna rozmowa dla mnie. Dzięki
serdecznie. Bardzo Pani dziękuję.